Dzień dobry wieczór, Piotrze. Nie wiem, po raz drugi albo po raz pierwszy, w końcu nie wiadomo, jak to się ułoży w bibliotekarium. W każdym razie będzie nas dzisiaj w kilku odsłonach będzie można nas usłyszeć.
Tak, witam. Można powiedzieć, Marku, że wakacje na półmetku, ale nie dla bibliotekarium i nie dla filmotekarium, bo my jesteśmy gdzieś tak dopiero w kawałku.
Tak, no bo w końcu wakacje akademickie trwają do października, także wrzesień jeszcze będzie lajtowy, tak naprawdę uderzenie nastąpi w październiku.
Tak, czyli dzisiaj znowu seriale i seriale jeszcze przez kilka tygodni, a dzisiaj Nocna Msza, gotycki miniserial z elementami horroru, wampirycznego romansu, znaczy może nie wampirycznego romansu, ale i filmu wampirycznego i romansu, a pewnie i innych elementów, który został ten serial wyemitowany przez Netflixa w roku 2021. Cóż, dużo można o nim powiedzieć. W przeciwieństwie na przykład do serialu sprzed tygodnia, czyli do Diabła w Ohio, to mamy tutaj do czynienia z dość skomplikowaną historią, z bardzo, bardzo ciekawie skonstruowanymi postaciami. Tytuł nawiązuje nam do modelu, no bo to jest takie enigmatyczne, Nocna Msza, czego może dotyczyć? No, do modelu sprawowania nabożeństw na niewielkiej wyspie Crocodile Island, na której żyje sobie wytrącona z równowagi i ekonomicznej i społecznej grupa ludzi. I jej członem był ojciec Pruitt, leciwy ksiądz, który na chwilę opuścił wyspę i ku rozpaczy podopiecznych nie wrócił. Zastąpił go ojciec Hill, za którego kadencji rozpoczyna nam się w zasadzie cała opowieść i nowy etap w życiu Crocodile Island. Zaczynają się dziać cuda, no ale też zdarzenia mniej chwalebne. I powiem ci, że w zależności od punktu, z którego wychodzimy, to ta historia da się opowiedzieć. Znaczy możemy powiedzieć tutaj historię ojca Pruitta, ojca Hilla, ale też zacząć gdzieś w środku i też to by wszystko fajnie brzmiało. Fabuła jest bardzo bogata. To samo można powiedzieć o postaciach. Jak ty byś w ogóle to wszystko podsumował w takich krótkich pisarskich słowach? Bo jeden z ważnych problemów, na jakie natrafiamy, dotyczy odpowiedzi na pytanie, kto tam jest w zasadzie głównym bohaterem? Bo ta osoba, którą widzimy w pierwszym odcinku, dość szybko się wymiksowuje z serialu. To w sumie
tak szybko to nie, ale jednak się wymiksowuje.
Tak.
W dodatku...
Jeszcze nie skończyłem pytania, czy tam bohaterem jest on, ksiądz, czy może bohater jest zbiorowy?
Ewidentnie jest zbiorowy, aczkolwiek ze wskazaniem na pewne osoby, pewne postacie, które się tam przewijają przez ekran. Natomiast ja nie mogę nie zacząć omawiać tego serialu bez pewnego podkreślenia. Otóż to znowu nie jest serial, w którym się strzelają. To już znany element programu, muszę to powiedzieć. A jednak w dodatku serial, który rozwija się powoli, to nawet słabo powiedziane, bardzo powoli się rozwija. Niby na koniec pierwszego odcinka mamy pewien znaczący element w postaci tego, co morze po burzy wyrzuca na plażę, ale to jest drobiazg tak naprawdę. To nie jest specjalnie dziwne, no, zagadkowe, ja w jakiś sposób jakby jawi się jako niebezpieczne, jako zło wróżbne, ale jednak nic się takiego wielkiego nie dzieje. I ten serial w gruncie rzeczy rozwija się bardzo, bardzo powoli, a jednak mnie, przyzwyczajonego do akcji, przyzwyczajonego do tego, że jak już powiedziałem, się strzelają, on mnie jednak nie nudził. To jakiś paradoks, proszę Państwa, ale no, muszę powiedzieć, że oglądałem kolejne odcinki z jakąś taką fascynacją. Oczywiście dostrzegając po drodze różne rozkroki, kiksy i fikołki, które scenarzyści wykonywali, żeby nas tylko utrzymać przy ekranie. Czasami są to udane zabiegi, czasami średnio udane. Czasami się pojawiają tam może nie trudne do zniesienia dłużyzny, ale dłużyzny ewidentne. No może tak. Które się jednak ogląda z pewną sympatią, bo człowiek wbrew pozorom dosyć szybko wsiąka w tę społeczność Crockett Island i jakoś tak jest z tymi ludźmi, jakoś się identyfikuje z tą społecznością. Może nie za bardzo się lepiej identyfikować, bo tam nastąpią wydarzenia dosyć dramatyczne. Aczkolwiek taki pierwszy moment, który wzbudza no, taki radar, że tu będzie zaraz się działy, będą się działy jakieś rzeczy niezwykłe, to jest tak naprawdę końcówka, no bliżej końcówki drugiego odcinka, kiedy ojciec, ten nowy ojciec, młody ojciec, który przybywa na wyspę, mówi w czasie mszy do dziewczynki na wózku inwalidzkim, żeby wstała, czym pokazuje komunię i żeby ją jej udzielić, każe wstać tej dziewczynie. I kościół się oburza. Ludzie biorący udział w mszy się oburzają. I co się dzieje? Dzieje się cud. Dziewczyna wstaje, podchodzi do księdza i komunia jest udzielona. I to był moment, kiedy po raz pierwszy poczułem, że to będzie jednak film z elementami czegoś, co nazywamy horrorem. To znaczy, czułem to podskórnie, to niespecjalnie trudno jest to wyczuć, od razu sobie to powiedzmy uczciwie, że to będzie film, w którym będziemy mieli do czynienia z rodzajem, nie chcę przesadzić, fałszywego objawienia, fałszywego ubóstwienia, takiego zwiedzenia, religijnego zwiedzenia. No i coś takiego w gruncie rzeczy w tym filmie się pojawia, ale to bardzo długo nie jest oczywiste. My niby wiemy, że to w tym kierunku idzie, ale co jakiś czas dostajemy też sygnały, które no, nie pozwalają nam się utwierdzać w tym przekonaniu, a w każdym razie wzbudzają pewne wątpliwości. No, to taki trochę przekładaniec. Raz mamy pewność, że to ku niczemu dobremu nie prowadzi. Im dalej, tym jesteśmy bardziej tego pewni. Ale na początku jest tak, że ten nasz odbiór jest podzielony. Z jednej strony myślimy sobie, a może jednak, a później widzimy ewidentne przejawy tego, że się niedobrze dzieje na tej wyspie i wśród tej społeczności, a zatem dobre siły za tym stać nie mogą.
Takim charakterystycznym elementem, jeżeli chodzi o dywagację na temat nocnej mszy, jest to, że można o niej bardzo, bardzo dużo mówić. Ale przejdźmy może do miejsca, gdzie to wszystko się rozgrywa, czyli do tej nieco zubożałej i podupadłej rybackiej społeczności, zamieszkałej przez niewielu młodych, a sporą grupę osób, powiedzmy, starszych. Jest to miejsce specyficzne, to znaczy z naszego punktu widzenia jest tak trochę trudne do zrozumienia, bo w Polsce, wiesz, nawet jeżeli ktoś sobie mieszka w małej miejscowości i nienawidzi, to zawsze może w ciągu kilku chwil wyjechać, spakować się albo na rowerze, albo PKS-em, czy tak dalej. Tak samo jest z betonowymi osiedlami w wielkich miastach, a tam no nie dość, że trzeba czekać na prom, to i uciec niełatwo, bo dwójka bohaterów, których poznajemy na początku, takich mocno potrzaskanych życiowo, powraca tam, bo nie mogli sobie dać rady w wielkim świecie. Ta wyspa to jednocześnie ich dom, ojczyzna, parafium, jak to się mówi, więzienie, azyl, ale i przekleństwo i zbawienie jednocześnie, gdzie wszyscy ich znają, rozgrzeszają ich, obwiniają ich, ale każdy ma przypisaną jakąś rolę i ten porządek jest zachowany. I to, powiem ci, daje do myślenia, muszę powiedzieć.
Poza tym ten film, ja proponuję Państwu dosyć uważnie, żeby ten film uważnie śledzić i znajdować w nim, to się dopiero od pewnego momentu zaczynamy rozumieć, że warto to robić, więc czasami warto też sięgnąć do odcinków, które się oglądało, ale ten film dosyć mocno jest napakowany odniesieniami do na przykład do Pisma Świętego, o czym świadczą tytuły poszczególnych odcinków, ale to jest, powiedzmy, drobiazg, to jest takie bardzo powierzchowne. Natomiast tam jest szereg odniesień do Pisma Świętego, do pewnych postaci z Pisma Świętego, do pewnych wydarzeń, które się w Starym Testamencie i w Nowym i w ogóle różne państwo ślady znajdziecie, bo to nie jest takie oczywiste, one nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale chociażby główna postać. My poznajemy, właśnie nie, tu ten błąd, który popełniłem odruchowo, to nie jest główna postać, to jest jeden z takich aktorów, który, jak Piotr powiedział, szybko się wymiksowuje, ale my go poznajemy jako pierwszego, poznajemy go w Wielkim Mieście. Właśnie był, rozjechał jakąś dziewczynę po pijaku, zabił ją po prostu, zostaje skazany bodajże na 5 lat więzienia i wspólnie z nim wracamy na wyspę Kroket, bo on już skończył odsiadywanie wyroku, wraca do rodziny, do ojca, do matki, do brata. Widzimy, że tam atmosfera jest nie najlepsza w rodzinie, to znaczy jeszcze tego nie wiemy, to się później troszeczkę ta optyka zmienia, ale jakby ojciec miał pretensje do niego. Matka oczywiście jest świętą osobą, ona w ogóle taka pełna chodząca dobroć, co też nie jest takie oczywiste wszystko. Brat i w ogóle on troszeczkę zaburza spokój tej społeczności, która rzeczywiście żyje w biedzie, no przynajmniej w niedostatku, no tak to określmy, w takiej właśnie zaściankowości, pewnej takim braku ruchu, brak kontaktu, no niby tam telefonia komórkowa na przykład jest, ale to wszystko człowiek ma wrażenie, że my tu nie jesteśmy współcześnie, tylko wiele, wiele lat wstecz. To nieprawda, to się dzieje w miarę współcześnie. I nagle ten człowiek przybywa na tę wyspę i znajduje się w innym świecie. Był w więzieniu, co prawda, ale był w wielkim świecie. Wcześniej robił jakąś tam karierę, a tutaj nagle trafia, no powiedzmy sobie to, proszę Państwa, szczerze, na zadupie, i to w dodatku takie kompletne zadupie, a jednak coś dziwnego się dzieje. I to, co Państwu powiedziałem, te odniesienia, one są liczne, że tak się wyrażę, i ja wcale nie jestem pewien, czy ja je wszystkie wyłapałem, na pewno ich nie wyłapałem wszystkich, bo one są mniej lub bardziej ukryte. Sama ta postać bohatera, o którym wspomniałem, ona też, nie wiem, to jest jakiś rodzaj pokuty, który on odbywa na tej wyspie, bo nagle okazuje się, że on dokonał czynu, no, złego, za który odpokutował. Ale chyba nie do końca, bo on na tej wyspie również dokonuje pewnej pokuty. Co więcej, żeby nie zdradzać Państwu całego filmu, jawi nam się w pewnym momencie jako człowiek, który zrozumiał, jak rozdzielone jest dobro od zła i światło od ciemności. To nie jest może ta scena, którą mam na myśli, a której Państwu nie opiszę, to może nie jest najbardziej taka umotywowana psychologicznie scena, ale ona, jak się człowiek o niej pomyśli, to ona w jakimś stopniu, ta postawa człowieka w tej scenie, tego bohatera, w jakimś stopniu imponuje. On nie chce się przyłączyć, nie chce brać udział w pewnym no, nazwanie tego przedsięwzięciem to duża odwaga, no w każdym razie nie chcę brać udział w pewnym takim socjologiczno-religijnym przedsięwzięciu, nie chcę i już. I znajduję sposób, żeby się w sposób ostateczny wymiksować z tego przedsięwzięcia.
Tak, na Crooked Island zaczynają się dziać cuda. I tutaj ludzie nie tylko doznają uleczenia, ale też leczy się, że tak powiem, cała tkanka społeczna. No oczywiście, jak powiedziałeś, to się nie dzieje do końca za boskim wstawiennictwem. Im dalej, tym więcej się dowiadujemy i w pewnym momencie film nam gatunkowo skręca z takiego, nie wiem, obyczajowego horroru, z jakiegoś thrillera psychologicznego, który tradycyjnie się dzieje na prowincji, w historię deko-wampiryczną. No i wiesz, najtrudniejszy moment, moim zdaniem, taki najtrudniejszy w ocenie, bo ten film jest skończony, znaczy skończony w tym sensie, że już nie będzie więcej odcinków na 100%. Historia Crocodile Island się zakończyła, natomiast dochodzimy w tych finalnych odcinkach do takiej sytuacji i nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzisz, że tempo wydarzeń jest nieco zbyt szybkie. Na początku się to dzieje tak powoli, jak mówisz, nie strzelają się, jest niespiesznie, natomiast potem to nam wszystko wybucha, szczególnie pod koniec. I finał nam serwuje coś rodem w zasadzie z Hollywood, ale nie jest to, wiecie, nie jest to wszystko niesmaczne. Nie jest to wszystko niesmaczne i naiwne i powiem ci, że pomimo tej wielości odniesień i symboliki, to jest zjadliwe, bo czasami jest tak, że ktoś serwuje właśnie jakiś tam pasztet, wiesz, z ilością symboli, jakiegoś patosu i to naprawdę męczy, bardzo męczy. Podejrzewam, że coś takiego jest męczliwe, szczególnie w filmie. Natomiast tutaj jest okej. W pewnym momencie zaczynamy się bić z myślami i się zastanawiać, czy ten ojciec Hillel Pruitt naprawdę od początku chciał dobrze, czy działał na zgubę tej społeczności. Kwestia zakończenia, no nie wiem, co tu o nim powiesz, przynajmniej w sprawie miniseriali, jest bardzo ważna, bo po nich zapamiętujemy dzieło. Czy ty zapamiętałeś końcówkę i finał, czy może tak jak ja, początek? Bo ten początek dla mnie był bardzo taki, nie wiem jak to powiedzieć...
Klimatyczny.
Tak, klimatyczny, spokojny. Naprawdę dawał takie pole do wciągnięcia się w ten serial. A potem to już było różnie.
Powiem ci tak, ja zapamiętałem cały serial, ponieważ ja pod koniec znalazłem kilka prujących się szwów. Ja nigdy nie jestem skłonny takiej sytuacji darować, aczkolwiek to zawsze da się wytłumaczyć. Jeśli chodzi o przyspieszenie tempa, no powiem ci tak, trochę durna dla mnie jest, może nie durna, to jest złe słowo, nieco zbyt pośpiesznie nakręcona jest scena w kościele, w której dochodzi do pewnej przemiany, co jednak jest takie, no ja nie wiem, ja tego nie kupiłem. Dla mnie to się działo zbyt szybko i zbyt... trochę na wariackich papierach. Nie wiem, jakbym sam to rozegrał. Nie wiem, jak należałoby to rozegrać, ale od tego mniej więcej momentu zacząłem znajdować w tym filmie pewne, tak jak powiedziałem, prujące się szwy. Otóż, no, nie będziemy ukrywać, że tam dochodzi do zwiedzenia tej społeczności. Anioł może niekoniecznie jest aniołem, może jest upadłym aniołem, demonem, może jednak jest tak, że to, co wydaje się boskie, jest jednak demoniczne i raczej prowadzi ku złemu niż ku dobremu. Więcej powiedzieć nie mogę, a nawet nie powinienem. Niemniej jednak, powiem tak, ta przemieniona częściowo społeczność miasteczka czy wyspy zachowuje się jednak jak banda durniów po prostu, bo ja rozumiem, że trzeba było jakoś ten serial skończyć, ale to, co spotyka tę społeczność, jest pisane troszeczkę pod pewną tezę. Znaczy, ja mam cały czas w głowie nauki z nauki pisania. I jedną z takich zasad kardynalnych, i to jest taka zasada, która mówi o tym, że jeśli historia, którą opowiadacie, zasadza się na jednym elemencie, jeśli wyjmiemy ten element, to cała historia traci sens, to jest słaba opowieść, bo ona zakłada, znaczy właściwie autor zakłada, że no, jesteście państwo niewidomi i nie widzicie, że można było tej sytuacji po prostu można było zmienić losy całego wydarzenia. Tu dokładnie mamy z czymś takim do czynienia. Otóż ci nowi obywatele Crockett Island no zachowują się jak banda durniów. No ja to mówię z całą odpowiedzialnością, no bo doprowadzają do czegoś takiego, że sami siebie wpędzają w pułapkę bez wyjścia. Czym doprowadzają się tak naprawdę do nieciekawych okoliczności? Ale to wcale tak nie musiało się skończyć. Absolutnie nie, gdyby troszeczkę pomyśleli, gdyby troszeczkę inaczej to wszystko rozegrali, to koniec tego filmu musiałby być zupełnie inny. Tymczasem my dostajemy coś, co musiało się, bo trzeba było serial skończyć na tym, a nie na innym odcinku. I już, i musimy mieć to tak rozegrane, a nie inaczej. To moim zdaniem, ostatnie dwa odcinki, moim zdaniem właśnie dlatego są słabe i słabo kończą tę historię, która mimo wszystko, no zostaje w pamięci, ja zapamiętam, a już ostatnią scenę, taką bardzo prostą, powiedziałbym, no jakby, tam mamy do czynienia z rodzajem apokalipsy, zresztą tak się zdaje się ostatni odcinek nazywa, no to ta scena na tym tle, ona jest tak zwyczajna, tak prosta, tak właśnie wbijająca się w pamięć, że aż byłem zaskoczony. Niemniej jednak te słabości, które wymieniłem wcześniej, one jakby mocno obniżyły ocenę tego serialu, bo ja tak gdzieś do szóstego odcinka byłem pod dużym wrażeniem. Pomimo tej powolności, pomimo takiego wolnego rozwijania się niektórych wątków, a powolności dotyczącej, no w ogóle to życie na wyspie, to może to dobrze oddane było, zostało po prostu, życie na wyspie toczy się jakby wolniej. Ta zamknięta społeczność, biedna społeczność, ona rzeczywiście żyje w jakimś w takiej melasie się porusza, to wszystko jest wolne, nieśpieszne. Tam mamy nawet jakiś konflikt, no może nie konflikt, ale nawet mamy chrześcijaństwo kontra islam się nawet pojawia. Widać, tak się musi w tej chwili, takie rzeczy muszą się pojawiać. Ale to nie jest specjalnie ważny wątek. Natomiast, ale gdzieś tak właśnie siódmy i ósmy odcinek, gdzieś tak to zaczyna przyspieszać, a w dodatku przyspieszać jednokierunkowo. To, o czym powiedziałem, czyli zmierza w takie wariactwo troszeczkę. I to mnie najbardziej razi w tym filmie.
Tak, coś w tym jest. Tak to dobrze podsumowałeś, że chyba przejdę do finalnej kwestii, ponieważ wiesz, w każdym odcinku serialowego Filmotekarium omawiamy sobie jakiś wątek techniczny lub taki ogólny, jeżeli chodzi o seriale, to nie może być inaczej dzisiaj. Konkretnie dzisiaj powiemy o instytucji dużyzny w zapchajdziurstwa. I Nocna Msza ma kilka takich momentów, na różnych płaszczyznach. One są czasami względnie niezauważalne, bo wiesz, chowają się tam gdzieś w tych wydarzeniach. Natomiast jest taki grzech podstawowy. Otóż odcinek jeden, tak jakby sklejono z samych dużyzn, on jest niepotrzebny. Typowo obyczajowy, może nawet romansowy. Nie chce się tego oglądać. To nie jest jedyny tego typu przypadek, kiedy się pojawia taki odcinek miłosny w jakimś serialu. Natomiast tutaj rzeczywiście po takiej dużej dawce, kiedy wam tam ksiądz się cudownie odmładza i przywozi demona na wieś, przepraszam, za dużo powiedziałem, no nagle się pojawia taki gniot. No i to jest trochę przynudzanie. Powiedz, Marku, jak to jest z tymi dużyznami w serialach? Bo masz na tym polu trochę większe doświadczenie niż ja i czy zawsze twórcy wiedzą, kiedy dawkować je w odpowiedni sposób, żeby nie przesadzić?
No chyba nie. Powiem ci tak, ale to jest wszystko kwestia bardzo subiektywna, bo mnie ten pierwszy odcinek z dużyznami za bardzo nie przeszkadzał. Ja zakładałem, że poznaję społeczność. No a taka wyspiarska społeczność zajmująca się głównie połowem ryb i w ogóle takim trwaniem, to chyba najlepsze określenie, ona nie może być specjalnie fascynująca i ona z natury jest, no może nie nudna, ale raczej będzie wchodził wątek obyczajowy I więc to mnie specjalnie nie bolało. Natomiast w pewnym momencie pojawia się wątek, i to dla mnie była zapchaj dziura ewidentna, rozciągnięta w niemożebny sposób po prostu, kiedy my poznajemy losy kapłana wysłanego przez tę społeczność do Ziemi Świętej. Dowiadujemy się też, że kapłan miał, no nie wiem, czy demencję starczą, czy takie początki demencji, czy jakiegoś innego Alzheimera, w każdym razie no, z takimi początkami został tam wysłany. No i my to przyjmujemy do wiadomości i gdzieś w którymś tam odcinku dowiadujemy się, co się naprawdę na tej wyprawie do Ziemi Świętej stało. I wierzcie mi Państwo, ja wiem, to jest zrobione tak, że to jest jakby opowieść niemal biblijna, którą śledzimy. Tam zresztą po raz pierwszy pojawia się obraz, który mnie, jakby to Państwu delikatnie powiedzieć, odstręczył od tego serialu, no bo tam po raz pierwszy pojawia się anioł, może upadły anioł, demonik jakiś taki. I ta opowieść o tym błądzeniu po pustyni, o tym grobowcu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to się ciągnie i ciągnie. Można to było załatwić szybciej, a to tak ma, nie wiem, nabrać mocy urzędowej, czy czegoś tam ma nabrać w każdym bądź razie. To była jedna z takich dłużyzn, która mnie, mówiąc szczerze, nie przekonywała. To znaczy, ja rozumiem, że znowu mieliśmy złapać klimat, tylko problem polega na tym, że ja w ogóle tam klimatu żadnego nie złapałem. Żadnego. To była opowieść taka sobie, no, niespecjalnie porywająca, wyjaśniająca pewne sytuacje, z którymi mamy do czynienia na wyspie. Niemniej jednak, jeśli liczycie Państwo na to, że tam jest coś klimatycznego, to w ogóle to nie jest klimatyczne. To jest pierwsza taka dłużyzna, która jakoś mnie tam tak no, źle nastroiła. Jeśli miał być inaczej, tam rzeczywiście, i teraz już nie będę podawał konkretnych przykładów, natomiast przestrzegę Państwa, tam rzeczywiście pewne sceny z niewiadomych dla mnie przyczyn są rozciągane, to znaczy jak bohater idzie, to on idzie, no w końcu ta wyspa no, duża nie jest, ale wiecie Państwo, jak się po niej chodzi, to da się nakręcić sporo metrów tej taśmy, nie, dzisiaj się tu już cyfrowo kręci, no dobrze, ale kiedyś można by było sporo metrów taśmy nakręcić, to są jakieś takie rozważania. No dobrze, są dłużyzny po prostu i to jest ewidentne, natomiast są też tam takie, żeby już nie być takim okrutnym dla tego filmu, jest kilka takich rozwiązań narracyjnych, które, no nie powiem, że mnie ujęły, ale są sprytne, po prostu tak jak my się dowiadujemy o pewnych inklinacjach tego księdza, który przybył i teraz będzie tylko nocne msze odprawiał, to nie bierze się znikąd. Te nocne msze, to jest ścisły powód i ten wampiryczny wątek, to jest jakby ślad do tego, dlaczego te msze się odbywają nocą. Ponieważ słoneczko części na pewno księdzu, a później zaczyna części ludzi szkodzić po prostu. I to jest ewidentne. Więcej opowiadał nie będę. To jest fajnie podane. To znaczy to rozwijanie tego wątku jest dosyć konsekwentne, raczej moim zdaniem udane, chociaż też dłużyzny się da napotkać. Trochę niezgodne, ale może to dobrze akurat, trochę niezgodne z takim hollywoodzkim, czy w każdym razie amerykańskim, może to lepsze określenie, amerykańskim stylem kręcenia filmów jest to, że poznajemy kilku bohaterów, którzy przedwcześnie schodzą ze sceny. My się do nich przyzwyczajamy, my jakby zakładamy, że to się jakoś pociągnie dalej, a oni nagle pyk i schodzą ze sceny. Z tym, że tak się zastanawiam i w gruncie rzeczy dochodzę do wniosku, że tak przecież w życiu jest. My nie mamy żadnej gwarancji, że jeśli ktoś, któryś z naszych przyjaciół nam powie, że jutro się z nami spotka, to on się z nami naprawdę spotka, bo albo nas może spotkać coś złego, albo jego może spotkać coś złego. To może nie jest takie filmowe, ale w gruncie rzeczy dosyć naturalne to, co spotyka niektórych bohaterów. I cóż, no, to tyle, jeśli zapytałeś o dłużyzny, troszeczkę się wymiksowałem, a w każdym razie skręciłem od tego tematu, ale to tyle, jeśli miałbym do powiedzenia o dłużyznach.
Tak, zabawne jest to, że powiedzieliśmy o tym serialu tak dużo, a jeszcze można się nim nie powiem zachwycić, ale zaskoczyć na pewno. Kiedy będziecie go oglądać, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to w sumie chyba można polecić, nie wiem.
Tak, no proszę Państwa, to jest w ogóle serial, o którym my spokojnie, jakbyśmy nawet nie opowiadali tak liniowo Państwu, tylko o pewnych wątkach, to myślę, spokojnie następne pół godziny zajęłoby nam opowiadanie różnych wątków, które, no co tu powiedzieć, one są po prostu ciekawe. One są po prostu ciekawe, tak oderwane nawet od siebie. Tam poza tym są dosyć niezłe role. Taka jest tam asystentka księdza, trudno mówić gospodyni, to nie te rejony powiedzmy geograficzne, że gospodyni księdza, a właśnie, bo mamy do czynienia z kościołem katolickim. W końcu film amerykański, kościół katolicki, żaden tam protestancki. No ale gospodyni księdza nie jest gospodynią, tylko taką aktywistką religijną. Moim zdaniem fajna rola, kilka osób mi się nagle skojarzyło, kiedy patrzyłem na tę panią. Jest jeszcze kilka innych fajnych kreacji, takich, które budzą jakiś tam szacunek. Co Państwu jeszcze mogę powiedzieć? To jest film, to już padło w naszej rozmowie, o fałszywym objawieniu. Ja nie wiem, czy to precyzyjnie wyjaśniam. Może takiej fałszywej Ewangelii, nowej Ewangelii, nowym Mesjaszu. No to mniej więcej te klimaty. Nie wiem, czy się, Piotrze, zgodzisz z tym.
Znaczy ja myślę, że inaczej, że to jest tak duży zbitek tematyczny, że da się to oglądać z jednej strony, z drugiej koniec końców po pewnym czasie otrzymujemy takie sprzeczne sygnały, co to właściwie było, czy to mamy rozpatrywać jako to złe objawienie, czy to mamy rozpatrywać jako kolejny, nieco inny film o wampirach, no bo tak jest, jakby nie było. Niemniej jednak to pomimo tych wszystkich wątków nie jest takie niestrawne i chyba można polecić. To jest najlepsza rekomendacja moim zdaniem.
A ja mam jeszcze appendiks. Appendiks na koniec, bo ten film skojarzył mi się z polecanką, twoją polecanką, moją taką prywatną dla mnie polecanką. Jeśli mowa o takim fałszywym objawieniu, bo ja będę się trzymał jednak tego określenia, to mówiłeś o filmie i serialu, bo to występuje w dwóch postaciach. Jest film kinowy, nazywa się Alchemik, proszę nie mylić z Paolo Coelho, to jest zupełnie inny Alchemik, to film nakręcony w drugiej połowie lat 80., bodajże w 88 roku. On miał też swoją wersję serialową i tam również mamy do czynienia, no właśnie, no tam jest takie bogactwo wątków, że może z fałszywym objawieniem, a może z kosmitami, a może z czymś jeszcze innym. W każdym razie ty zwróciłeś, Piotrze, uwagę na ten serial, bo on jest, no, taki, powiedziałem, że appendiks, ale jest ciekawy, pokazuje, że polskie kino w latach 80. miało pewien power intelektualny, potrafiło wymyśleć fajne historie. Inna sprawa, jak je realizowało. To są dwie odrębne kwestie. Natomiast w tym filmie Alchemik, czy w serialu Alchemik, przypomnij, Piotrze, bo wyleciało mi imię.
Z Łukaszewiczem.
Sendivius?
Tak, to był Alchemik Sendivius, to była fabuła oparta o życie, bardzo luźno, Michała Sendivoje, natomiast
główną
rolę grał Olgierd Łukaszewicz. Myśmy trochę odeszli od koncepcji zaprezentowania wam tego serialu, bo on, pomimo tego, że po pierwsze, to jest dzieło PRL-owskie, natomiast ono jest bardzo, bardzo takie nowoczesne. Nie widać, że to jest coś, co zostało wyprodukowane w latach 80. Raczej można mieć wrażenie, że na początku lat 90. Jest to ciekawe, ale też z pewnych przyczyn ten serial stał się takim pułkownikiem. Znaczy, jego można zobaczyć rzeczywiście gdzieś tam w necie, czasami jest emitowany przez te kanały TVP, ale jest jednak uważany za taki materiał, który no, nie powinien na co dzień w ramach tej telewizji narodowej gościć, ale kontynuuj.
No bo czarna msza tam, panie, jest, no i tu się pojawiają właśnie takie wątki, no właśnie takie z punktu widzenia niektórych niebezpieczne, a więc właśnie takie, no skoro odwołujemy się do czarnego pana, do jakichś takich ciemności, no to w jakiś sposób skojarzyłem to z tym serialem, o którym mówiliśmy, czyli z nocną mszą. To też zresztą ta msza się odbywa jakby w nocy. Mówię o serialu czy o filmie Alchemik. Też to się dzieje w nocy. Tam główny bohater staje przed dylematem takim bardzo okrutnym. Już mamy właściwie wrażenie, że ten jakby spełni pewne żądanie, które się pojawia. No a dostajemy w ogóle, dla mnie końcówka jest kompletnie odjechana, bo powiem Państwu tylko tyle. Końcówka w napisach mówi o tym, o piramidzie na Marsie na przykład i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, że to właśnie to PRL-owskie kino miało czasami niezłe pomysły, może nie miało tej techniki, tych efektów specjalnych, no i czasami po prostu takiego elementu skrótu, który by się przydał, niemniej jednak potrafiło przynajmniej niekiedy kombinować całkiem nowocześnie. A ten motyw właśnie czarnej mszy, się wcale nie dziwię, że telewizja narodowa oraz te inne ośrodki nie chcą tego pokazywać. Czy to motyw czarnej mszy, czy to motyw takiego fałszywego albo nie w pełni otwartego objawienia, czy też no, tu się trochę gubię w nomenklaturze, w każdym razie jakiegoś takiego kontaktu z czymś nadnaturalnym. No on w jakiś sposób zbliża, no, bardzo luźno, od razu Państwo przyjmijcie, że tamta rzecz się dzieje w odległych czasach. Serial, o którym dzisiaj mówiliśmy, dzieje się niejako na bieżąco, to jest, powiedzmy, już duża odległość, ale pewne wątki właśnie związane z tym, że nie zawsze to, co uważamy, że jest dobre, że przyniesie nam szczęście, radość, odkupienie, wieczność i tak dalej, takim dobrem się okazuje. To w tym filmie Alchemik można znaleźć.
Tak, druga sprawa, że tam wiesz, no jak dzisiaj się go ma traktować poważnie, biorąc pod uwagę fakt, że tam chyba głównym kapłanem tej czarnej mszy jest aktor, który grał Jana III Sobieskiego, ale dajmy już temu spokój. Myślę, że do Alchemika może jeszcze kiedyś powrócimy. Natomiast Nocna Msza, no, serial, o którym powiedzieliśmy tak dużo, a mimo wszystko moim zdaniem was jeszcze zaskoczy.
Tak, i warto po niego sięgnąć.
Tak, a co za tydzień, Marku? Bo za tydzień mówiłeś tutaj o tym, że fabuła czarnej, nocnej mszy, przepraszam, się truje i mogą się też pruć kurtki żółte.
No tak, rzeczywiście, kurtki żółte. Czy pruć... Zważywszy na to, że szykuje się, gdzie tam się szykuje, on już jest, proszę Państwa, drugi sezon, my Państwu opowiemy o sezonie pierwszym żółtych kurtek,
Yellow Jackets, tak.
Tak.
Może mało znany serial w Polsce, ale jednak chyba warto, bo...
Warto, zdecydowanie warto. Ja tylko Państwu tak na zachętę powiem i od tego zaczniemy w ogóle przyszłe filmotekarium, to powiem tyle. To taki miks troszeczkę, Władcy Much
z jednej strony. Losta
i Blair Witch, dokładnie. Tak. Te trzy filmy chciałem wymienić. A zatem miks z jednej strony zapowiada się nieźle, z drugiej strony, przyznacie Państwo, dosyć niebezpieczny. Jak z tego wybrnęli scenarzyści, realizatorzy filmu, no to o tym za tydzień porozmawiamy.
Dokładnie tak. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.